Która?
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 Kultura.
Cześć, witam bardzo gorąco w audycji Która Kultura? Przy mikrofonie Inka. Dzisiaj porozmawiamy sobie o jednym zespole, o jednym fotografie, posłuchacie dwóch wywiadów, no i tradycyjnie kalendarz wydarzeń trójmiejskich. Zaczynam od dziwnej wiosny. Byłam na koncercie 30 listopada w Drizzly Grizzly w Gdańsku i grał zespół Dziwna Wiosna. Dziwna Wiosna to jest warszawskie trio i jak o sobie mówią, grają brudne i piękne rockowe piosenki. Mogą być wam najbardziej znani z kawałka Chłopcy, który usłyszymy po rozmowie. Koncert był 30 listopada. Było rockowo, było trochę mrocznie. Były ciężkie brzmienia z chwytającymi za serce tekstami. Sekcja rytmiczna dała naprawdę czadu, a sam wokalista Dawid dawał z siebie na scenie wszystko. Jego mocny i ochrypły wokal może przypaść do gustu wielu fanom rocka. Nasza rozmowa była dosyć chaotyczna i chwilami enigmatyczna, ale posłuchajcie sami.
Dawid Karpiuk, śpiewam i gram na gitarze.
Wojtek Traczyk, gram na gitarze basowej.
Łukasz Moskal, perkusja.
Jak się czujecie przed koncertem?
Zjadłem pad thaia z krewetkami. To bardzo dobre, trochę ostre. A po koncercie planujemy porwać żaglówkę albo kontenerowiec. Także dobrze się czujemy. Podobno się sprzedały bilety, więc jest dobrze.
Jako, że jesteśmy nad morzem, jak podoba wam się Gdańsk?
Kiedyś miałem taką dziewczynę z Gdańska i siedzieliśmy na jakimś obiedzie tam u jej rodziny i ja i jej dziadek mieliśmy taki cichy sojusz, że bardzo lubimy Gdynię. Ale Gdańsk też nam się bardzo podoba.
Kiedy zrodził się pomysł, żeby utworzyć zespół? Czy ma to związek z nazwą Dziwna Wiosna, że była to wiosna 2020?
Dokładnie tak. Naprawdę. Tak było. Był lockdown. Siedziałem w kuchni z moim psem Antonim, który miał wtedy 4 miesiące i pomyślałem, że Dziwna Wiosna. I tak to zostało.
Nazwa waszej trasy koncertowej to Kilka Osób Przyszło. Czy jesteście zaskoczeni frekwencją na koncertach?
Ja się zawsze boję, że nikt nie przyjdzie. Nie, to jest w ogóle nazwa naszej trasy, to jest Kilka Osób Przyszło, dwa. I teraz już na szczęście to jest trochę bardziej ironicznie, bo jednak już to przychodzi więcej niż kilka osób.
Jaki utwór z nowego albumu jest dla was szczególny?
Dla mnie szczególny jest utwór Śnieg.
A co cię w śniegu tak bardzo jakby rusza najbardziej?
W tej piosence wychodzi ta gra przeciwieństw, która jest właściwie we wszystkich, ale w dużej części piosenek ona jest między agresją a czymś innym, a tutaj niby też, ale to się okazuje dopiero na końcu. I to jest gdzieś tam fajniejsze, moim zdaniem.
Jak jest twój ulubiony utwór z płyty?
Na pewno Ogień, bo jest taki trochę łobuzerski. Bez sensu, bo jest o relacjach. I Odolany.
Jakie chcielibyście, żeby słuchacze mieli emocje po wysłuchaniu tej płyty?
No, najważniejsze jest to, żeby mieli własne emocje. To znaczy, że ta muzyka nie ma polegać na tym, że my im wtłaczamy do głowy coś, co my przeżywamy i nasze na ten temat albo rozmyślania, albo jakieś tam emocjonalne reakcje, tylko żeby oni jakby odbijali to, co się dzieje w ich życiu od tych rzeczy, które są tam. I to szczególnie na koncertach się dzieje, że to się robi taki kociołek emocjonalny, a nie tylko epatowanie sobą, ja i w ogóle.
Jeśli mielibyście grać coś w innym gatunku, jaki miałby to być gatunek?
Mi się wydaje, że Dziwna Wiosna ma takie szerokie spektrum, że tam są różne gatunki. Ale ja bym bardzo chciał na przykład kiedyś nagrać płytę taką alt-countrową, mroczną bardzo. Pewnie to tak się kiedyś stanie.
Jeśli nie śpiewanie, to gdzie byś teraz był?
To bym aktualnie spędzał czas z moim psem Antonim. A ty co byś robił?
Ja nie śpiewam.
Gdyby nie granie na basie w Dziwnej Wiośnie dzisiaj w Gdańsku, to co byś teraz robił?
To bym śpiewał.
Kosza, ty co byś robił?
Ja bym był albo strażakiem, albo lekarzem.
Jakbyś był lekarzem, to jakiej specjalizacji?
Neurochirurgia.
Ostatnia złota myśl dla słuchaczy naszego radia.
Tego chłopca, co tu stał, zobacz, dawno nie ma.
co będzie się działo przez najbliższy tydzień w Trójmieście. To jest audycja Która Kultura i przy mikrofonie Inka, a teraz mały kalendarz wydarzeń kulturalnych trójmiejskich. Dziś wieczorem, 12 grudnia, w tym momencie, czyli o 19, odbywa się spektakl Znaczek Miłości, czyli komedia kryminalna z czasów PRL-u na scenie teatralnej NOT w Gdańsku. Natomiast w Kartuzach o 19 można wziąć udział w wieczorze stand-up, gdzie komicy będą testować żarty. Nazwa tego wydarzenia to Stand-up Kartuzy Open Mic. W czwartek 14 grudnia o godzinie 9 i 12 na scenie teatralnej NOT w Gdańsku będzie można zobaczyć spektakl pod tytułem Piraci, musical niesuchy, czyli kolejne widowisko, w którym bierze udział kilkudziesięciu młodych, jak i zawodowych artystów. Jest to opowieść o nastolatkach zagubionych w świecie dorosłych, którzy sami przestali ten świat rozumieć. Porusza problemy takie jak próba odnalezienia się w dzisiejszych realiach i młodzieńczy bunt. 14 grudnia będzie można wybrać się również na koncert o nazwie Sławek Wierzcholski i Nocna Zmiana Bluesa, odbywający się w Gdyni w Blues Club o 19.30. Sławek Wierzcholski to najpopularniejszy polski wykonawca bluesa i stworzona przez niego Nocna Zmiana Bluesa to również najstarsi, nieprzerwanie działający wykonawcy z kręgu bluesowego w naszym kraju. A jeżeli zamiast muzyki wolicie wizualne show, to w Wydziale Remontowym w Gdańsku o 20.00 można będzie zobaczyć burleskowy Last Christmas w Wydziale Burleskowym. 15 grudnia przyniesie nam wieczór kabaretowy w najnowszym programie BA Andrzeja Poniedzielskiego o godzinie 19 w sali koncertowej Portu Gdynia. A jeżeli ktoś nie załapie się do Gdyni, to 16 grudnia będzie to samo wydarzenie, tylko w Tczewie, w Centrum Kultury i Sztuki o godzinie 18.00.
Missionaries in a foreign field. For some
Jesteśmy w audycji Która Kultura, a teraz czytam, co będzie w najbliższym czasie odbywało się w Gdańsku, również w Sopocie i również w Gdyni. Trójmiejskie wydarzenia kulturalne. 16 grudnia dla młodszych odbędzie się spektakl Mam tę moc, bal u Elzy, czyli bajkowy spektakl dla całej rodziny w sali koncertowej Portu Gdynia o godzinie 11.30 i 13.30. Natomiast dla starszych o godzinie 16 w Gdańsku na scenie teatralnej NOT będzie koncert pod tytułem Kora, falowanie i spadanie. Jeżeli 16 grudnia ktoś ma czas tylko wieczorem, na pewno przypadnie Wam do gustu koncert muzyki rozrywkowej Marcina Załęskiego o godzinie 19 w Oria Magic House w Gdańsku. 17 grudnia odbędzie się koncert Słowiańska Dusza Świątecznie o godzinie 18 w Oliwskim Ratuszu Kultury, a dla osób spragnionych dobrego humoru tego dnia będzie stand-up Abelarda Gizy z programem pod tytułem Summertime o godzinie 18 w Klubie Muzycznym Parlament. 18 grudnia mamy w Gdańsku koncert Stanisława Sojki i Grad Orkiestry w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej o godzinie 19 oraz również o tej samej godzinie, czyli o 19, stand-up Bartosza Zalewskiego o nazwie Intensywny Roast Człowieka oraz budynku Muzeum II Wojny Światowej w pubie 107. W Operze Bałtyckiej w Gdańsku od 14 do 17 grudnia nadal można będzie obejrzeć Karnawał Zwierząt. W kinie z nowości mamy film Godzilla Minus One. Jest to film akcji, film przygodowy i pomieszany z science fiction. Już wkrótce do obejrzenia będzie również horror Nóż w nocnej ciszy, a także w kinie będzie do obejrzenia film świąteczny, znana wszystkim komedia romantyczna To właśnie miłość z okazji 20. rocznicy tego filmu. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. Stop, what the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend. To put your name next to mine, we're on different lines. So I wanna be nice enough, they don't call my bluff. Cause I hate to find articles, articles, articles. Rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just act confused. Did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. To jest audycja Która Kultura? Przy mikrofonie Inka jest ze mną moja dzisiejsza gościni Weronika Urbańska.
Cześć, cześć.
Bardzo się cieszę, że tutaj jesteś. Przeprowadziłaś wywiad z pewnym rozmówcą. Czy zechcesz nam przybliżyć jego postać?
Oczywiście. Miałam okazję ostatnio porozmawiać z fotografem, z panem Tomaszem Tomaszewskim, przy okazji otwarcia jego wystawy na Wydziale Nauk Społecznych w naszej tutaj galerii, Galeria 301 Fotomedia Plus. No i właśnie przy okazji tego wydarzenia odbył się wykład pana Tomaszewskiego oraz zgodził się również ze mną porozmawiać.
Dlaczego się zdecydowałaś na tę rozmowę? Interesujesz się fotografią, czy jakoś to całe wydarzenie cię zainteresowało?
Szczerze powiem, że jakoś bardzo nie interesuję się fotografią, chociaż tak jak pan Tomaszewski sam powiedział, że teraz tak naprawdę nie da się nie interesować fotografią, bo każdy nosi aparat w swoim telefonie, więc tak naprawdę każdy z nas się nią interesuje, chcąc, nie chcąc. Ale bardzo mnie zaintrygowało to, bo to nie jest już pierwsza wystawa, która tutaj u nas na WNS-ie się pojawiła, bo wiem, że w ramach tej inicjatywy, tej galerii, cały czas są organizowane jakieś wystawy i jest to właśnie naprzemiennie wystawa studentów z wystawami właśnie tych znamienitych fotografów. I poczytałam sobie trochę o panu Tomaszewskim i bardzo mnie zaintrygowało to, jaki duży dorobek fotograficzny ma. Dlatego tak zachęcona tym postanowiłam, że bardzo bym chciała przeprowadzić z nim rozmowę.
Bardzo trafna uwaga z tym aparatem w telefonie, ciężko się nie zgodzić. Jakie wrażenie zrobiła na tobie ta konkretna wystawa? Czy jakieś zdjęcie szczególnie wpadło ci w oko?
Myślę, że te zdjęcia, pomimo że są czarno-białe, to jednak jak się przechodzi tym korytarzem na poziomie 300, to nie da się ich nie zauważyć, bo one są bardzo intrygujące, są też bardzo takie odważne, bardzo, bardzo mocne, można powiedzieć. I chyba nie mam ulubionego zdjęcia, bo wydaje mi się, że ta wystawa jako taka całość daje największe emocje, daje największe takie największe możliwości, żeby zrozumieć, co tak naprawdę chciała przekazać.
No, interpretacja może być zawsze własna. Czy te czarno-białe zdjęcia to jest taki jego charakterystyczny styl?
Myślę, że tak, chociaż przyznam się, że przez to, że nie interesuję się jakoś bardzo, bardzo fotografią, no to też nie jestem zaznajomiona z wszystkimi dziełami pana Tomaszewskiego, ale myślę, że jest to coś charakterystycznego też ze względu na to, że wydał on swoją książkę, album właśnie z tymi zdjęciami. I myślę, że zdecydowanie pan Tomaszewski ma taki swój styl, który jest rozpoznawalny i osoba, która faktycznie tą fotografią się interesuje czy obcuje z tą fotografią na co dzień, myślę, że na pewno rozpoznałaby jego zdjęcia.
A jeszcze odnośnie rozmowy, czy któraś z jego odpowiedzi cię jakoś szczególnie zaskoczyła albo czy może pojawiła się jakaś anegdotka odnośnie procesu twórczego?
Tak, ze względu na to, że ta rozmowa była dosyć obszerna, bo rozmawialiśmy sobie ponad półtora godziny, więc było dużo okazji, żeby po prostu usłyszeć jakieś takie ciekawe myśli od pana Tomaszewskiego. Ale tutaj zdecydowanie chyba najbardziej zaintrygowało mnie stwierdzenie, jako że mówił to sam fotograf, było to stwierdzenie, że fotograf nie jest istotą zbyt inteligentną i że na ogół nie potrafi się składnie, zgrabnie wypowiedzieć. I to mnie bardzo zaintrygowało, bo faktycznie gdzieś tam sobie pomyślałam, że nie ma dużo takich rozmów z fotografami, jakoś bardzo dużo wywiadów. I też zdałam sobie sprawę, że nigdy takiego wywiadu nie słyszałam. I właśnie po tym stwierdzeniu tak trochę sobie poszperałam w internecie i faktycznie można gdzieś to zauważyć, chociaż myślę, że też no nie jest to regułą, ale pan Tomaszewski właśnie bardzo to podkreślał, bo on ze względu na to, że ma też wykształcenie filozoficzne, to mu jest po prostu łatwiej, jest mu łatwiej w tych wywiadach się wypowiadać.
To bardzo wyjątkowa sytuacja w takim razie, rozmowa z fotografem. Bardzo ci dziękuję, Weronika.
Dziękuję
Rozmowy
bardzo.
Posłuchamy już za moment, a tymczasem dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. To była Która Kultura, prowadziła Inka i słuchajcie nas co wtorek o godzinie 19:00. Cześć!
Współpracownik magazynu National Geographic, wykładowca fotografii w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i we Włoszech. Ma w dorobku liczne wystawy indywidualne w kraju i za granicą, polskie i obcojęzyczne książki. Odznaczony brązowym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Pan Tomasz Tomaszewski. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy pana gościć u nas na Wydziale Nauk Społecznych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To może na początek takie pytanie, które pewnie bardzo często panu zadawano. Jak zaczęła się w ogóle pana przygoda z fotografią? Kiedy pan stwierdził, co skłoniło pana do tego, żeby właśnie zostać fotografem?
Rzeczywiście opowiadałem o tym już wielokrotnie, ale przecież nie odmówię pani odpowiedzi na takie pytanie. Ja studiowałem fizykę i obcowałem z ludźmi niezwykle utalentowanymi. Moim najbliższym przyjacielem był młody wtedy bardzo mężczyzna, o znamionach geniusza. Przyjaźniłem się z nim no nie tylko dlatego, że imponował mi nieprawdopodobnie, miał magiczny umysł, niesamowicie bystry i skomplikowany, ale również dlatego, że miał przepiękną siostrę, w której podkochiwałem się, a do tego pochodził z zamożnej rodziny na tyle, że w kuchni zawsze było coś do zjedzenia, ponieważ w moim domu było troszeczkę odwrotnie, więc kiedy ja go odwiedzałem po to, żeby porozmawiać o różnych zajmujących nam głowę wtedy tematach, to zaczynaliśmy od wizyty w kuchni, gdzie ja byłem częstowany uwielbianą wtedy przeze mnie kiełbasą krakowską. W każdym bądź razie rozmawialiśmy kiedyś o czasie. Ja występowałem z pozycji osoby takiej trochę zawiedzionej, że właściwie nie bardzo wierzę w coś takiego jak czas. Próbowałem mu wytłumaczyć, że jest to ciągle dla mnie jakaś taka mglista i niezrozumiała rzecz, że przecież to dotyczy czegoś, co już się wydarzyło, a więc czegoś, czego już nie ma, a również dotyczy rzeczy, które jeszcze się nie wydarzyły, a więc też ich nie ma. Czy w związku z tym może w ogóle coś istnieć zbudowane z czegoś, czego nie ma? I sobie tak rozmawialiśmy, aż w pewnym momencie on, broniąc swojej koncepcji czasu, sięgnął na półkę i otworzył przede mną album z fotografiami. I ja o nie miałem, ponieważ ja wtedy sporo czytałem, ale przysięgam, nie widziałem w ogóle obrazów. Pamiętam, że kupowałem taki tygodnik Kultura, gdzie późniejszy mój bardzo bliski kolega po fachu, Olek Jałosiński, publikował ogromne okładki, wielkie zdjęcia. Ja czytałem z reguły jakiś wywiad z bardzo magiczną postacią, na przykład taki wywiad z Susan Zonta, która odwiedziła Polskę dwukrotnie, któremu to wywiadowi towarzyszyło ogromne zdjęcie zrobione przez Olka Jałosińskiego i ja tego zdjęcia po prostu nie widziałem. Więc kiedy on, broniąc swojej koncepcji czasu, sięgnął po fotografię, to ja doznałem szoku, bo po pierwsze uzmysłowiłem sobie, że chyba powinienem pójść do lekarza i porozmawiać z nim natychmiast o tym, że ja nie widzę zdjęć. A po drugie, że skoro on broni dość skomplikowanej rzeczy, jaką ten czas jest, i sięga po fotografię, to chyba nie jest to jakaś banalna rzecz. Wróciłem do domu kompletnie załamany. Popytałem wśród swoich znajomych, czy może znają kogoś, kto jest fotografem, a do tego jeszcze inteligentnym człowiekiem, co jak wiadomo wśród fotografów jest rzeczą rzadką, wyjątkową i elitarną w związku z tym, ponieważ my się wypowiadamy o świecie przy pomocy obrazu. Rzadko który z nas potrafi koherentnie, spójnie mówić też o tym świecie. Ale miałem ogromne szczęście i ktoś mi podał adres fotografa, którego odnalazłem w jego domu. Zapukałem i drzwi otworzył mi mężczyzna kompletnie nagi, co może nie wywołałoby we mnie jakiegoś ogromnego szoku, bo sam siebie oglądałem wielokrotnie w lustrze i ten obraz niespecjalnie mnie przejmował. Tyle tylko, że stał w drzwiach nagi mężczyzna bez nogi jednej. I takim głosem, którym mało życzliwym, zapytał mnie czego. Powiedziałem mu, że chciałbym porozmawiać o fotografii. K mojemu zdziwieniu zaprosił mnie do środka, I ja wyszedłem po tej wizycie po trzech miesiącach. Zamieszkałem u niego. Nazywał się Janek Michlewski. I po trzech miesiącach ja wyszedłem od niego i nie tylko wiedziałem, czego nie powinienem w ogóle robić i zajmować się, ale może nawet trochę wiedziałem, czym powinienem się zająć. I tak to się właśnie zaczęło. Poszedłem do tygodnika, który był stworzony dla niegrzecznych studentów. Był to rodzaj takiego wentyla bezpieczeństwa. Wszedłem do gabinetu redaktora naczelnego, którym był bardzo inteligentny mężczyzna. I zapytał mnie wtedy o portfolio. Ja się żachnąłem, o ile dobrze pamiętam, i zapytałem go, ale właściwie co to znaczy to słowo? Wydawało mi się, że chodzi o jakieś zdjęcie. Nie miałem pojęcia, czym jest portfolio. On mówi, no jak to, nie macie portfolio? No więc powiedziałem mu, że nie mam i nie mam też ani jednego zdjęcia, że jeszcze w życiu nie zrobiłem żadnego. I on zaryzykował niezwykle, dał mi 10 rolek filmu i poprosił, żebym przyszedł po 3 tygodniach. To może mi coś wydrukuje, ale nie obiecuję tego. Po 3 tygodniach wróciłem, nic nie wiedząc o tej fotografii. Ktoś mi pomógł filmy wywołać, ktoś mi pomógł powiększyć te zdjęcia. On je obejrzał i wydrukował mi w kolejnym wydaniu ITD 6 stron i okładkę. I tak to się zaczęło.
Miał pod nosem czarny wąs, rozdawał koniaki, liczył na drobniaki ten błagający wzrok. Chciałby uciec stąd. Biegł, a wszystko to, co miał, to w kieszeni pyszny trunek i jeden kierunek, by lecieć tam, gdzie ptak. A śpiewał sobie tak.
Ze strachu, że go zmieni, gdy się przestanie mienić, więc prężył się jak kot. Gdy w lustro wbiła wzrok, strzał, lubiła trafiać tam, skąd wypływała rzeka, ta burgundowa rzeka, lecz popełniła błąd. Zbyt wiele serc na stos.
Wszystko to, co mam, to ta nadzieja, że życie mnie poskleja. Dziś odchodzę sam, dziś odchodzę sam. Już nie zawrócę, to wszystko dziś porzucę. Ja się zarzekam, uciekam, dość mam przeznaczenia. Po co zwlekać, czekać, gdy się nic nie zmienia. Moja mama mówiła, ostatnia umiera nadzieja.
Uuu, 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 uuu.
może pan powiedzieć, że właśnie to pierwsze takie zderzenie z fotografem, to kiedy pan ujrzał w tych drzwiach tego nagiego fotografa, czy to może był dla pana taki pierwszy autorytet w tych początkach fotografii?
Życie jest bardzo skomplikowane, jak wiemy, chyba dzisiaj nawet bardziej niż kiedy ja byłem w pani wieku. Każdy z nas w związku z tym poszukuje jakiejś gwiazdy polarnej, kogoś, który nam wskaże drogę. Dawniej edukacja opierała się na lepszym pomyśle, był mistrz i uczeń. Ten kontakt jeden na jednego jest chyba doskonalszym pomysłem, co może niektórych doprowadzić do myśli takiej, że stare najczęściej jest lepsze od nowego. W każdym bądź razie rzeczywiście poszukiwaliśmy wzorów, nie tyle może do naśladowania, chodzi o pewną osobowość, którą ci ludzie reprezentowali, więc nie jest chyba błędem opieranie się o te najlepsze wzorce. Jak byłem młody, byłem buntownikiem, więc jeśli nawet czułem, że ktoś mógłby być dla mnie takim autorytetem, jeśli nawet chciałem, żeby on nim był, to robiłem wszystko, żeby tak się nie stało. Po prostu miałem zawsze ochotę iść własną drogą. Jakoś miałem zaufanie do takiej myśli, że postęp bierze się z negacji, a nie z powielania. Więc ten taki autorytet, którego ja bym się miał trzymać przez dłuższy czas, nie wchodził w grę. Wysłuchałem Janka Michlewskiego, zaczarowany jego wiedzą i jego humanizmem. To mnie niesamowicie zaimponowało. Wtedy po 3 miesiącach wyszedłem i zająłem się już jakby własnymi pomysłami, ale nie zerwałem tej przyjaźni, która trwała do jego śmierci. Edukowałem się natomiast, oglądając książki i z przyjacielem, który studiował prawo i był niesłychanie bystrym człowiekiem, oglądaliśmy samodzielnie taką książkę i wybieraliśmy 5 najlepszych zdjęć. Po czym spotykaliśmy się i rozmawialiśmy tak długo, aż uzyskaliśmy konsensus co do 5 najlepszych zdjęć. Czasami on wygrywał, przekonując mnie do swojego wyboru, czasami ja go przekonywałem, próbując go zaszantażować albo obiecać mu coś niesamowicie atrakcyjnego. To trwało godzinami i była to fenomenalna w ogóle winda nieomalże. To nauczyło mnie jakby czytania obrazu. Jakoś intuicyjnie czułem, że przecież fotografia nie jest medium w jakikolwiek sposób obiektywnym, bowiem opiera się na wyborze. Na pewnym etapie jest to wybór, czy z góry mam to sfotografować, czy z dołu, czy szeroko, czy wąsko, czy w tym, czy w innym momencie, czy mam jeszcze zaczekać 0,5 nanosekundy i dopiero nacisnąć migawkę. To jest ten pierwszy etap, ale później z wielu zdjęć, które będę oglądał, muszę wybrać to najlepsze. Ale żeby nie popełniać błędu, to dobrze jest nauczyć się tego wyboru, prawda? I oprzeć go na czymś solidnym. Namawiam na to dzisiaj, kiedy ja z kolei zamieniłem się w takiego trochę przewodnika czy tam nauczyciela, właśnie też oferuję ten pomysł młodzieży, żeby sobie znaleźli taką książkę, o której wiadomo, że zawiera fotografię najwyższego lotu i wybrali 5 zdjęć, ponieważ każda książka fotograficzna zawiera 5 najlepszych zdjęć.
Tak sobie myślę, bo w świecie fotografii jest pan już długie lata i na pewno były chwile niesamowite, które pan zapamiętał, ale były też pewnie jakieś trudności. I właśnie zastanawiam się, jakie wyzwania pan napotyka w tej swojej pracy fotografa.
Proszę pani, czy mamy czas do jutra wieczora? Bo nie sądzę, żebym krócej mógł odpowiedzieć na tak postawione pytanie. Od razu może skrócę te męki. Po prostu sama fotografia niespecjalnie mnie interesuje, muszę to powiedzieć. Jest to rodzaj narzędzia, czy może innymi słowy mówiąc pewnego wehikułu, który ja przez lata używałem, po to, żeby głównie dowiedzieć się, kim naprawdę ja jestem. Mam też przywiązanie do takich myśli, co do których mam prawie pewność, że zostały jakby empirycznie potwierdzone. Jedna z nich jest na przykład taka, że dobrym pomysłem jest taki, żeby na początku zająć się zadowoleniem siebie, zanim zaczniemy świat naprawiać. Moja ukochana mama przez wiele, wiele lat jeszcze później zadawała mi ciągle takie pytanie, mówiła do mnie: kochaneczku, Ja wiem, że ty robisz zdjęcia, ale powiedz mi, czym ty tak naprawdę się zajmujesz? Aż dałem jej portret papieża Polaka, wykonany z odległości 0,5 metra. I wtedy ona zrozumiała, że coś chyba musi być z tą fotografią szczególnego, skoro ja mam dostęp do Ojca Świętego na odległość 0,5 metra. I wtedy przestała mnie dręczyć tym okropnym, prawda, pytaniem. Więc tak, podróżowanie i zdobywanie doświadczeń. Prowokowałem też tematy czy zagadnienia, wiedząc, że narażę się na takie krańcowe doświadczenia, po to, żeby zorientować się, jak ja na to będę w stanie zareagować. Więc ja się zastanawiałem, co ja robię z tym swoim strachem, czy ja go będę potrafił odpowiednio zagospodarować i nie szczycić się tylko szybkością ucieczki. Ale to mnie jakoś wewnętrznie, tak muszę przyznać, uspokoiło. Boję się, żeby to nie brzmiało jakoś jako chwalenie się czy coś aroganckiego, ale jest we mnie taki spokój. No. Może ja nawet i szukałem jakiegoś spokojnego, bezpiecznego miejsca na świecie. Za bardzo tak mnie już przestraszyć, to tak nie bardzo można, to tak się nie boję za dużo, ale ciągle boję się dwóch przemocy, którą doświadczyłem i jej naprawdę nie polecam, jest przerażająca, ale chyba jeszcze bardziej boję się innej rzeczy, a mianowicie banału boję się. Wydaje mi się, że to jest jeden z największych niebezpieczeństw, jakie w tej chwili czyha nad nami. Do źródła się płynie pod prąd. Z prądem płyną śmieci.
Boli, boli, boli mnie dusza. Chyba wolę tego nie poruszać. Soli dodam, soli z łez, bo smutna to pieśń. Niestety. Bo tak boli, 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 boli mnie dusza. Czy nie odebrane od Jezusa? Ostatnio coś zakłóca, on by mi zdradził, jak się zmuszać. Podam ci rękę i lepiej ją weź.
Podam ci rękę i lepiej ją weź.
Od słowa do słowa zapominam treść.
Od słowa do słowa zapominam.
Kto co spowodował, komu z tym źle? Czy jutro od nowa i czy jutro też? Czy ty lubisz hamów? Bo jeśli tak, to ja znam paru panów. I weź ty się zastanów, co dokładnie powiesz w następnym zdaniu. Coś we mnie się pięczy i zbiera na zaś. Gdy zaciskam pięści, nie mogę wziąć w garść. Bo ja bym na zbyt małe powierzchni się zmieścił i upchał swój świat. Byś teraz była taka ofensywa, jutro przekręcisz to w żart. Nie powiesz w następnym zdaniu. Bym pozwolił sobie na wybór. Nie ukrywam, że mnie korci. Lecz póki co to jeszcze trwa wybór. Skupiam się na tym, co nas łączy. Ty jesteś w moim DNA, chilluj. Nikt tu niczego nie kończy. Ja bym nie wiedział i tak ryju, jak bez ciebie oddech brać. Lecz moje serce ma dość.
jak na mięsień. Coraz częściej dostaję w kość. Moje serce ma dość. Czy ty lubisz hamów? Bo jeśli tak, to ja znam paru panów.
Boli, boli mnie. Boli, boli mnie.
I weź ty się zastanów, co dokładnie powiesz w następnym zdaniu. Powiesz w następnym zdaniu.
Zastanawiam się, bo cały czas w naszej rozmowie przewija się gdzieś ta tematyka czasu. Nawet od tego zaczęliśmy, od tego rozważania o czasie. Więc zastanawiam się, bo ten czas nieubłaganie płynie. I czy w dzisiejszym, tym cyfrowym świecie fotografii istnieje coś, co pana zdaniem brakuje z tego czasu, tej fotografii analogowej?
Oczywiście fotografia analogowa miała w sobie ten urok pewnej tajemnicy. Ja coś robiłem, co nie istniało do momentu, kiedy ja nie wywołałem filmu. Dzisiaj byłoby to niemożliwe, ponieważ ona wyświetla się na ekranie aparatu czy telefonu natychmiast. Także ma ona w sobie magiczną moc, ale ja w ogóle nie tęsknię za nią. To nie technika decyduje o tym, czy zdjęcie staje się fotografią, ile połączenie treści z formą. Ja mogę lodówką fotografować, jeśli zamontowany tam będzie software, hardware czy cokolwiek, a przede wszystkim obiektyw. To mnie w ogóle nigdy nie podniecało rozmowy o pikselach czy wyższości obiektywów Nikona nad Canonem. To narzędzie ma minimalne znaczenie. Trzeba znaleźć takie, z którym człowiek czuje się na tyle komfortowo, że w ogóle nie myśli o tym, że używa cokolwiek. To ma być jednocześnie przedłużenie jego ręki, jak i przedłużenie jego oka. Więc czy to będzie lodówka, czy kubek od jogurtu, to mnie to w ogóle nie interesuje tak długo, jak w jakiś sposób powstanie ten obraz. Nawiasem mówiąc, większość z nas nie rozumie jeszcze do końca chyba w ogóle tego fenomenu fotografii cyfrowej. My, używając aparatów cyfrowych, nie robimy w ogóle zdjęć. Fotografia cyfrowa nie tworzy obrazu. To, że coś się wyświetla z tyłu na ekranie, to tylko wynika z tego, że każdy aparat posiada super wulgarny, mały programik w środku, który rozszyfrowuje kod i wyświetla nam coś, co my możemy zobaczyć, czyli wyświetla nam JPEG. Matryca, którą nam dano, nie odzwierciedla tego fenomenu, który odzwierciedlała emulsja, którą 185 lat temu wylano najpierw na metal, później na szkło, później na celuloid, aż w końcu na taśmę nie palącą się. Kolor w wydaniu cyfrowym cierpia, jak na to patrzę, więc potrzebne są programy, które czynią z tego koloru coś przyjemniejszego dla oka. Poprawiają to po prostu. Fotografia cyfrowa jest zbyt dokładna. Żeby coś zadziałało na wyobraźnię, to musi mieć niedobór informacji, a nie odwrotnie. Perfekcja osiąga się poprzez eliminowanie niepotrzebnych elementów i doprowadzenie do takiego momentu, w którym nie można już nic wyeliminować ze zdjęcia, żeby było lepiej. Przecież fotografia opiera się na zamykaniu świata w ramki, w cztery ramki. A czym to jest? To jest eliminowanie, pomijanie. Człowiekowi jest trudno zobaczyć coś klarownie, w związku z tym redukcja jest bardzo dobrym pomysłem. To się wśród zawodowców nazywa via negativa, czyli skupianie się nie na tym, co powinniśmy zrobić, tylko na tym, czego zrobić nie powinniśmy, a zatem nie popełnimy tak dużo błędów jak przy tej pierwszej koncepcji.
Niewygodna prawda ta, że to jednak trochę trwa, zanim wszystko się ułoży, jest pod górę. Kiedy wszystko jest nie tak, kiedy halny wie wiatr, dumnie jak u wielkich dam głowa w górę. Przepłakane może łez, ale teraz dobrze jest. Raz na zachód, raz na wschód, absolutnie, absolutnie. Z tobą aż po grób, absolutnie, absolutnie doprowadzasz mnie do łez. Absolutnie, absolutnie, ale tak mi dobrze jest. Mija 2000 lat, a historia nadal trwa i zatacza swoje kręgi na podwórzach. W moim domu także jest tej historii spory kęs, co wyrywa teraz się i serce w górę. Przepłakane na zachód, raz na wschód, absolutnie, absolutnie będę z tobą aż po grób, absolutnie, absolutnie doprowadzasz mnie do łez, absolutnie, absolutnie, ale tak mi dobrze
jest. Teraz chciałabym jeszcze na chwilkę się pochylić, bo gości pan u nas z okazji otwarcia pana wystawy na Wydziale Nauk Społecznych. I tak się zastanawiam, bo zarówno wystawa, jak i pana nowy wydany album noszą tytuł The World Is Where You Stop, czyli tłumacząc na polski, świat jest tam, gdzie się zatrzymałeś. I tak sobie myślę, gdzie jest pana świat, gdzie pan się zatrzymał?
Proszę pani, jestem w drodze. To jest metafora sugerująca, że żeby doznać poczucia tej nirwany, czyli uniesienia, czyli odkrycia, objawienia, dokładnie rzecz ujmując, nie trzeba koniecznie grać z orkiestrą filharmoniczną, choć jest to miłe doświadczenie. Tego uniesienia można doznać, grając na smyczku z jedną struną tylko, po prostu. I że ten świat jest dokładnie w każdym miejscu, w którym my się zatrzymujemy, kiedy przestajemy go skanować, tylko zaczynamy go wnikliwie, powoli, życzliwie obserwować i wtedy dostrzeżemy rzeczy nadzwyczajne. Ja osiągnąłem pewien wiek, okrągłą rocznicę w tym roku, i pomyślałem, że powinienem odciąć już tę pępowinę i zakończyć. To nie jest żadne podsumowanie, ta moja książka. Jeśli ona czymkolwiek jest, to może odrobinę ona odzwierciedla obecny mój stosunek do świata, który ja obserwuję. Dawniej byłem nim po prostu zachwycony. Dzisiaj raczej częściej jestem zaniepokojony i też rozczarowany. Nie podoba mi się kierunek, w którym cywilizacja zmierza. Powstała, broń Boże, nie po to, żeby kogokolwiek zaszokować. Chciałbym, żeby wywołała od czasu do czasu odrobinę takiego poczucia delikatnego wstydu, żeby patrząc na te zdjęcia, może ktoś przeżyje taką refleksję, że sam ma jakiś udział w tym, jak ten świat dzisiaj wygląda, głównie przez swoje zaniechanie. Podawanie trucizny w jej normalnym stężeniu, wiadomo, doprowadza do śmierci. Ale podawanie trucizny w niewielkim stężeniu działa na człowieka jak pozytywny stresor. I ja pomyślałem, że ja tam włożę trochę zdjęć, które zadziałają może trochę jak właśnie taki wizualny stresor. Więc to jest tylko tyle. Ale to nie jest lektura dla każdego. Ja nigdy zresztą nie myślałem, żeby zrobić książkę, która trafiłaby pod strzechy 100 000 osób. To kompletnie nie ja. Raczej wolałem, żeby ona trafiła pod strzechy 1000 osób. Tylko rozumnych, takich, które przeżyłyby refleksję i zamieniły ją w jakiś rodzaj dobra. Ale nie namawiam. To jest książka dla ludzi posiadających tą najistotniejszą cechę, czyli matkę wszystkich pozostałych cech, czyli odwagę. Na pewno nie można jej oglądać wieczorem. Próbowałem z tego, do czego doszedłem, jakiś wniosek wyciągnąć i to miało wpływ na kształt tej mojej książki.
W takim razie wszystkich odważnych zapraszamy do lektury, ale również zapraszamy na wystawę na poziomie 300, która będzie dostępna do 31 stycznia. Dziękuję bardzo panu za rozmowę. Myślę, że i ci, którzy się fotografią interesują, i ci, którzy może jeszcze się nie interesują, na pewno po tej rozmowie coś dla siebie wyciągną. Dziękuję panu bardzo.
Wie pan, jeśli ktoś się dzisiaj nie interesuje fotografią, to pozostaje mu tylko religia jako alternatywa. No wszyscy się nią zajmujemy. Fotografia przestała być zawodem, jest zajęciem dostępnym dla każdego i wszyscy już to robimy.
Dziękuję bardzo.
To ja dziękuję.
Która?
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 Kultura.